Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
XIV czerwca witają Państwa
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Za chwilę relacja z audiencji ogólnej.
Naszym gościem będzie Czesław Michałek, który pielgrzymował pieszo z Wadowic do Rzymu.
O niedawnej wizycie w naszej ojczyźnie Benedykta XVI będziemy rozmawiali z dziennikarzami telewizyjnej Trójki, Katarzyną Karnaszewską i Januszem Sejmejem.
Zapraszamy.
Bliską więź kościołów Rzymu i Konstantynopola podkreślił Benedykt XVI podczas audiencji generalnej. Po serii kateches o Piotrze Apostole dzisiejsze rozważanie papież poświęcił jego rodzonemu bratu Andrzejowi. Podobnie jak Piotr, był on rybakiem, uczniem Jana Chrzciciela. Jako pierwszego Jezus powołał go, aby poszedł za nim. Dlatego też liturgia bizantyjska nadała mu przydomek Protoklitos, to znaczy pierwszy wezwany.
Po powołaniu Andrzej i drugi uczeń zamieszkali z Jezusem. Wspólne przeżywanie codzienności musiało mieć szczególny wpływ na duchową formację apostoła. On też dał świadectwo wobec Piotra i przyprowadził go do Jezusa. Imię Andrzej nie jest imieniem hebrajskim, ale greckim. Może właśnie dlatego podjął misję apostolską, szczególnie w świecie greckim. Najstarsza tradycja Kościoła uważa go za apostoła Greków. Jest patronem Patriarchatu Konstantynopolitańskiego. W 1964 roku papież Paweł VI przekazał jego relikwie metropolicie Patrasu w Grecji, gdzie według tradycji Andrzej poniósł śmierć na krzyżu.
W audiencji na placu Świętego Piotra uczestniczyło 35 tysięcy pielgrzymów. Wśród nich było 1300 Polaków.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich pielgrzymów. W przededniu uroczystości Najświętszego Działa i Krwi Pańskiej zwracamy nasze serca ku Chrystusowi, obecnemu w Jadnemicy Eucharystii. Z wiarą w Jego słowa, to jest ciało moje, to jest krew moja. Przystępujemy do tego śródła łaski, dziękując Bogu za tak wielki znak Jego miłości. Komunia święta i adoracja eucharystyczna niech wszystkich nas uświęca.
Siostry Felicjanki, przeżywamy naszą kapitułę generalną. Jesteśmy pełne nadziei, że rozpoczniemy na nowo od Chrystusa, aby świadczyć o Nim naszym życiem w jeszcze głębszy sposób, gdziekolwiek jesteśmy. I to jest właśnie hasło naszej kapituły. Mamy 7 prowincji w Stanach, 1 prowincję w Kanadzie, 1 prowincję w Brazylii i 3 prowincje w Polsce. I są tutaj przedstawicielki wszystkich prowincji w tej chwili. Mamy nowe miejsca naszego apostołowania. Siostry prowincji polskich otworzyły się na kraje dawnego Związku Radzieckiego. W ostatnim roku siostry prowincji warszawskiej otworzyły misję w Rosji. Wcześniej jeszcze prowincja krakowska misję w Estonii. Siostry prowincji przemyskiej misję na Ukrainie i rośnie ilość domów tam. Rozwija się także nasza misja w Kenii. Siostry prowincji brazylijskiej otworzyły w tym roku misję w Amazonii. Siostry w Stanach myślą o nowych sposobach wyjścia do ludzi ubogich.
Ksiądz Adam Maj, dyrektor katolickiego Liceum Gimnazjum im. Świętego Filipa Neri w Radomiu. Przybyliśmy z okazji 15-lecia założenia naszych szkół, które powstały z inicjatywy księży Filipinów. Udało się wykształcić się blisko 800 absolwentów. Nam bardzo zależy, że przede wszystkim wnieśli ze sobą pewien kształt światopoglądowy. Myślę, że spore osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej, wychowawczej sprawiają, że dzisiaj pękamy w szwach. Oferta chyba dociera do naszych mieszkańców i tak wielu oczekuje na naukę w liceum i gimnazjum. Pracujemy na rzecz młodego pokolenia i myślę, że uformowaniem i sumień, ale także i danie możliwości uformowania intelektualnego, to jest największa satysfakcja dla nas wychowawców.
Jesteśmy grupą z Gimnazjum Sióstr Szwalnego w Wrocławiu. Tradycją naszej szkoły jest, że każda klasa, która kończy gimnazjum, wyjeżdża do Rzymu na audiencję do papieża. Myślę, że zaszczytem jest chodzenie do takiej szkoły. Nie tylko poznajemy naukę, ale również wiarę. Jesteśmy wychowywane w świetle wiary, a dodatkowo myślę, że mundur wzbudzają podziw i większość ludzi jest zdziwiona, że taka szkoła istnieje z takimi tradycjami i z takimi obyczajami.
Dom dziecka z Rudnika nad Sanem. Prowadzą siostry Palotynki, mamy dzieci. dzieci 35 w naszym domu, najmłodsze ma roczek, a najstarsze 20 lat. Są to dzieci bardzo poranione, z rodzin patologicznych, a nie sieroty. Chcemy nauczyć ich przebaczać, najpierw swoim rodzicom. To jest podstawa wytworzenia klimatu rodzinnego.
Benedykt XVI zaprosił wiernych do uczestniczenia w uroczystościach Bożego Ciała. Msza pod przewodnictwem papieża rozpocznie się jutro o 19:00 przed Bazyliką Świętego Jana na Lateranie. Po niej ulicami miasta przejdzie procesja eucharystyczna do Bazyliki Matki Bożej Większej.
W naszym studiu jest pan Czesław Michałek. Z Wrocławia przybył do Rzymu pieszo w pielgrzymce. Od jak dawna pan pielgrzymuje?
Wyruszyłem 19 kwietnia. Z Wrocławia pojechałem samochodem do Wadowic. Tam wyruszyłem spod domu, gdzie się urodził i mieszkał Karol Wojtyła. Takimi głównymi szosami to jest około 1600 kilometrów. Ja zrobiłem prawie 2000 kilometrów. Podjąłem taki wysiłek, ponieważ nie było mi dane, nie miałem żadnych możliwości, żeby być chociaż raz w Watykanie na audiencji u Jana Pawła II podczas jego pontyfikatu. Kiedy w zeszłym roku wędrowałem dookoła Polski wzdłuż granic, to było 4300 kilometrów, w trzeci dzień zaraz dostałem wiadomość telefoniczną o śmierci naszego papieża. Bardzo mnie to wzruszyło i wtedy już postanowiłem, że jak wrócę szczęśliwie, to wyruszę w pieszą pielgrzymkę do Watykanu, żeby w pewnym sensie oddać hołd naszemu papieżowi za jego wspaniały pontyfikat. Pokłonić się przed jego grobem. Jestem po prostu człowiekiem bezdomnym, nie mającym pracy. Nie mogę nic więcej dać. Postanowiłem dać z siebie ten wysiłek, chociaż mój wysiłek to jest naprawdę malutką cząstką według tego, co Jan Paweł II dał światu.
Pana domem poniekąd jest schronisko brata Alberta we Wrocławiu.
Tak, jest to schronisko brata Alberta we Wrocławiu, które istnieje 25 lat. I między innymi właśnie chciałem podziękować naszemu papieżowi za to, że wyniósł na ołtarze Adama Chmielowskiego, obecnie świętego brata Alberta, który patronuje właśnie takim schroniskom w całej Polsce.
Jak pana przyjmowano po drodze?
Nie spotkało mnie nic przykrego. Wręcz przeciwnie, kiedy ludzie dowiedziali się, kim jestem, skąd wyszedłem i dokąd idę, i że idę pieszo, jaki jest mój cel pielgrzymki, to naprawdę ludzie otwierali serca przede mną. Gościli, częstowali, czym mogli, życzyli wszystkiego najlepszego, wspomagali mnie nawet czasem finansowo, także naprawdę serdeczność ludzi okazała się, że jest wspaniała, a to jest najlepszy dowód, że Jan Paweł II jednak dotarł do serc wielu ludzi. Zauważałem pewne zdziwienie, ale nie było to zdziwienie na przykład, że to idzie jakiś szaleniec, tylko zdziwienie takie serdeczne, takie przyjemne, że ktoś się odważył na taką wędrówkę. I to po Alpach jeszcze w dodatku. Także sypiałem pod namiotem i faktycznie trzy razy leżałem już w wodzie pod namiotem. Raz nie zdążyłem tropiku założyć, drugi raz tam pies mi ten namiot poszarpał. No ale miałem apteczkę z sobą. Bóg nade mną czuwał, że nie zachorowałem, nie dostałem jakiegoś zapalenia płuc, nic. No, potem słoneczko zaświeciło, wysuszyłem się. No i dalej w marsz, w drogę.
Dwa miesiące wędrówki. Co panu z tego pozostaje?
Coś, czego naprawdę trudno będzie zapomnieć do końca życia. Wielka satysfakcja i radość, że udało mi się dotrzeć, udało mi się klęknąć przed grobem Jana Pawła II i udało mi się być bardzo blisko Benedykta XVI. Choć ciężko było naprawdę, ale jestem przepełniony radością i to mi pozostanie do końca życia, tego już mi nikt nie odbierze. To jest już moje. I zawsze będę mógł powiedzieć teraz każdemu w oczy, że byłem w Rzymie, papieża widziałem i klęknąłem przed grobem papieża Polaka.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem był pan Czesław Michałek z Wrocławia.
Powróćmy do niedawnej pielgrzymki Benedykta XVI do Polski. O jej przebiegu rozmawiamy dziś z dziennikarzami trzeciego programu Telewizji Polskiej, Katarzyną Karnaszewską i Januszem Sejmejem.
Jak państwo przeżywaliście pierwszą wizytę w Polsce papieża, który nie jest Polakiem?
Przeżywaliśmy tak jak wszyscy Polacy. Przyjęliśmy Ojca Świętego z otwartymi sercami i myślę, że stopniowo z każdym dniem tej pielgrzymki Ojciec Święty przekonywał się do nas. To widać było, jak zmienia swoje nastawienie, jak zmienia swoje miny, jak uśmiecha się, jak coraz bardziej się rozluźnia. Być może nie był wcześniej przyzwyczajony do takich oznak sympatii masowej, a tutaj się z tym spotkał i wydaje mi się, że na początku był zaskoczony, a później coraz bardziej się otwierał, coraz bardziej mu się podobało i każde to spotkanie było coraz cieplejsze. Ja widziałam to szczególnie, ponieważ dosyć dokładnie oglądałam wszystkie materiały z transmisji, więc widziałam miny, widziałam spojrzenia. I to naprawdę było fascynujące, jak to się zmieniało z każdym dniem.
Czy jakoś się specjalnie przygotowywaliście do tej pielgrzymki?
Program trzeci miał strategię bardzo prostą, mianowicie przez 4 dni cały swój program poświęcił tylko i wyłącznie tej pielgrzymce, a więc uroczystościom, liturgiom, spotkaniom z Ojcem Świętym, ale także temu wszystkiemu, co działo się na trasach przejazdu papieża, na innych spotkaniach. I trzeba powiedzieć jedno, że w tym czasie program trzeci Telewizji Polskiej bił rekordy popularności, takiego zainteresowania tym, co pokazujemy, nie mieliśmy już dawno. I pewnie przez czas jakiś nie będziemy mieć, albo przynajmniej do następnej pielgrzymki Benedykta XVI do Polski, co kilkukrotnie zaznaczał i być może nawet obiecywał.
Ja myślę, że warto powiedzieć, że my trochę musieliśmy reagować na to, co zrobi Ojciec Święty, bo my nie do końca wiedzieliśmy, czy pokaże się w oknie kurii w Krakowie. Ludzie czekali, mogliśmy się spodziewać, że wyjdzie chociaż na chwilę, ale tak naprawdę nie było wiadomo. I my zawsze byliśmy gotowi na to, żeby zareagować, żeby podglądaliśmy, idzie, pokazujemy. To było takie uzależnione od tego, co zrobi papież.
Wiele mediów skoncentrowało się na jednym wydarzeniu. To były odwiedziny obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau. Czy państwo też mieliście jakieś sugestie z zewnątrz? Na co zwracać uwagę?
Nie mieliśmy takich sugestii w ogóle. Wiedzieliśmy, że będzie to wielkie wydarzenie. Wielu dziennikarzy było akredytowanych przy okazji pielgrzymki w części warszawskiej, krakowskiej, wadowickiej, ale też wielu innych przyjechało tylko i wyłącznie na to wydarzenie. Wiedzieliśmy, że będzie niecodzienne. Wiedzieliśmy, że pobyt Ojca Świętego w Oświęcimiu zostanie wydłużony i tak też się stało, prawie o 1,5 godziny. Benedykt XVI był tam dłużej niż pierwotnie przewidywał plan przygotowany przez Watykan. Pokazywaliśmy wszystko, ale najczęściej po prostu milczeliśmy, bo spotkania z więźniami, czy potem czytanie tablic w językach ofiar tego obozu, no nie wymagało żadnego komentarza. To było wielkie spotkanie wielkiego człowieka z wielką, tragiczną historią, z którą także musiał się w czasie tej pielgrzymki zmierzyć i musiał ją skomentować. Wielu czekało na to, aby pojawiło się w czasie tej pielgrzymki słowo przepraszam. To inna sprawa, czy ono się powinno pojawić. Przecież tam był przedstawiciel Kościoła Powszechnego, a nie Niemiec, choć oczywiście Benedykt XVI pochodzi z narodu niemieckiego. Te słowa nie padły, padły równie moim zdaniem ważne i pokazujące, jak mocno na sercu Benedyktowi XVI leży to wszystko, co działo się 60 kilka lat temu w tej części Europy. Dlatego od początku było wiadomo, że tam będzie i od początku było wiadomo, że temu wydarzeniu poświęci w sumie wiele godzin swojej pielgrzymki do Polski.
Czy dla państwa któreś z tych wydarzeń było szczególnie wymowne, szczególnie przejmujące?
Dla mnie to była właśnie wizyta w Auschwitz-Birkenau zdecydowanie. I tak jak tu mówił Janusz, że wiele osób czekało na słowa przepraszam. Wydaje mi się, że to nie było najważniejsze, żeby te słowa tam padły. To był wielki symbol, sama obecność papieża w tym miejscu. Ja nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, jak symbolicznie zachowała się pogoda, można powiedzieć. Tam wyszło przepiękne słońce, pojawiła się przepiękna tęcza i ten obraz papieża samotnego, rozmodlonego, ten łuk piękny tęczy i te słupy więzienia, to było bardzo symboliczne i tam już żadne słowa nie były potrzebne, ale wrażenie było bardzo wielkie.
A dla mnie błonia, ja miałem przyjemność po raz czwarty na zwyżce dziennikarskiej komentować dla Telewizji Polskiej wydarzenia na błoniach, to po raz czwarty. Już tam połowa Polski spotkała się z Ojcem Świętym, wcześniej oczywiście z Janem Pawłem II, wtedy, teraz w maju po raz pierwszy z Benedyktem XVI i wierzę, że to nie ostatnie spotkanie z tym papieżem, bo rzeczywiście Kraków dał tutaj popis miłości do Ojca Świętego, niezależnie od tego, czy mówimy o nim nasz papież, bo przecież każdy papież jest nasz, jeśli tego bardzo chcemy. I tak, myślę, czuł się na błoniach, jak nasz papież i Benedykt XVI.
A co z oknem na Franciszkańskiej 3?
To czyste szaleństwo, to okno. Przypomnę, że w 2002 roku Jan Paweł II pojawiał się właściwie codziennie w tym oknie. My, dziennikarze, nie nadążaliśmy z ustawianiem kamer w tym kierunku. Kamer, świateł, mikrofonów, bo za każdym razem wtedy Jan Paweł II tam się pojawiał, spotykał, rozmawiał, komentował, żartował. Tu mieliśmy do czynienia także z tym wydarzeniem, pierwotnie zaplanowanym tylko jednorazowo. Okazało się, że Benedyktowi XVI tak spodobało się to okno przy Franciszkańskiej 3, że trzykrotnie postanowił tam się spotkać w sumie w czasie swojej pielgrzymki z tymi wszystkimi, którzy czekali na niego i krzyczeli: wyjdź do nas, spotkaj się z nami, kardynale, puść Benedykta. Taka ciekawostka mi się przypomina teraz, mianowicie w ostatnim dniu, to było około godziny 15, bodajże 30, Benedykt w niedzielę miał wyjechać do Oświęcimia i stamtąd prosto na lotnisko na Balice. Nikt tam do godziny 12 czy 13 nie przewidywał, że będzie to okno numer 3 na pożegnanie. I w tym czasie telewizja niemiecka zamówiła mnóstwo przekazów z naszego wozu satelitarnego, który był także wozem łączowym pod kurią. I teraz były poważne, ale krótko pojawiające się na szczęście dylematy. Co zrobić? Czy zdjąć ten przekaz watykański i natychmiast skierować kamery na okno i ten obrazek przekazywać? Czy dokończyć przekaz niemiecki? Dogadaliśmy się z Niemcami. Przekaz został przerwany i wznowiony po tym ostatnim spotkaniu z Benedyktem XVI w oknie. Spodobała mu się ta forma spotkań. To bezwzględnie pokazuje to mianowicie, że ten papież żywo reaguje na to wszystko, co się dzieje dookoła. Uczy się także takiej formy wyznawania miłości i radości ze spotkań z wiernymi, a to ważne w dzisiejszych, ktoś pewnie powie, trochę za bardzo skomercjalizowanych czasach. Ale jeśli i tak można ewangelizować, to dlaczego nie? I myślę, że Benedykt w krakowskim oknie w dwójnasób to zrozumiał.
No i to tam właśnie padły słowa, że spotkamy się być może w Krakowie jeszcze.
Tak, to w czasie trzeciego spotkania oknie, tak. Te słowa się pojawiły.
Państwo też odnotowywaliście różne wypowiedzi osób, które się pojawiały, czy to w Krakowie, czy pielgrzymów. Czy któreś z tych wypowiedzi były szczególnie wzruszające, ważne?
Takich wypowiedzi z reguły jest bardzo wiele. My, Polacy, przyzwyczajeni jesteśmy do częstych spotkań. To dzięki papieżowi Janowi Pawłowi II i teraz już dzięki Benedyktowi XVI. Natomiast dla mnie ciągle wzruszające, zwłaszcza na Błoniach, są te spotkania Polaków, zwłaszcza Polaków ze wschodu, z Białorusi, z Ukrainy, z Rosji. Oni tak pięknie przeżywają te spotkania, płaczą w czasie tych spotkań, przystępują po raz pierwszy w swoim życiu do komunii, że trudno się jest nie wzruszyć w momencie, kiedy się widzi tego rodzaju spotkania. Wschód jest trudnym terenem dla Kościoła katolickiego. Wiemy, że Kościół jest posądzany co pewien czas o prozelityzm. Jan Paweł II bardzo pragnął spotkać się z przywódcą Kościoła rosyjskiego. Niestety nie udało się to. Wierzę, że taka powolna praca, te pielgrzymki tutaj na spotkania z Ojcem Świętym, czy w Watykanie, czy w Polsce, oby kolejny raz już niedługo, powodują, że ten wschód staje się nam coraz bardziej bliski, coraz bardziej potrafimy tam ewangelizować. Wierzę, że to sposób, w którym powinni specjalizować się Polacy i na takich spotkaniach właśnie jak na Błoniach pokazywać naszym bardzo często rodakom na wschodzie, czym jest Kościół, kim jest Ojciec Święty, a oni to potrafią przeżywać w sposób nieprawdopodobnie piękny.
Co państwo odebraliście jako coś trwałego, osobistego dla siebie?
Dla mnie ta pielgrzymka była o tyle ważna, że przez całe moje świadome życie papieżem był Jan Paweł II. To był dla mnie papież, Ojciec Święty. I ja sama, szczerze mówiąc, nie wiedziałam, jak będę reagować na Benedykta XVI. I naprawdę dla mnie najbardziej wzruszające było to, że reagowałam tak, jak na Jana Pawła II. I to jest dla mnie taki symbol wielkiej stałości Kościoła. I to nie jest ważne, kto jest tym papieżem. Tylko papież to jest papież. I tak jak spotykałam się z takimi wypowiedziami zwykłych ludzi, to jest nasz papież, my go kochamy jak Jana Pawła II. I właśnie ja też tak czułam i to chyba najważniejsze, co wyniosłam z tej pielgrzymki.
Ja natomiast patrzę na tę pielgrzymkę poprzez pryzmat dwóch takich głównych myśli. Po pierwsze, trwajcie mocniej w wierze, przypomnienie Benedykta XVI jest ciągle cały czas w Polsce aktualne i myślę, że on też przekonał się, że Polska niezależnie od tego, czy w prawo, czy w lewo, czy do góry, czy do dołu, jednak w tej wierze trwa. A po drugie, ta pielgrzymka dla mnie, ja to często powtarzałem zresztą w pracy, jak mieliśmy wątpliwości, powtarzałem słowa Jana Pawła II, nie lękajcie się. I myślę, że ten przekaz był równie ważny w czasie tej pielgrzymki. Nie ma się co bać. Jan Paweł II patrzy z okna, z nieba na to wszystko, co się dzieje tutaj. I myślę, że jest zadowolony i z Benedykta XVI, i z nas, którzy tak pięknie powitaliśmy jego następcę w Polsce, w Warszawie, w Krakowie, w Wadowicach, w Kalwarii i Oświęcimiu.
Dziękuję za przybycie do studia. Naszymi gośćmi byli pani Katarzyna Karnaszewska i pan Janusz Sejmej.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.